Poranek Europa. Zaprasza Maciej Mazurek.
Dzień dobry Państwu w kolejnym wydaniu magazynu Kierunek Europa. Dzisiaj nie będziemy jednak mówić o Europie, a o Stanach Zjednoczonych, które w związku z wydarzeniami związanymi z wyborami przykuwają uwagę opinii publicznej. Moim gościem jest znawca problematyki amerykańskiej, pan profesor Zbigniew Lewicki. Dzień dobry, panie profesorze.
Dzień dobry.
Wiem, że trzeba być bardzo ostrożnym w snuciu analogii historycznych, ale kiedy patrzę na to, co być może dzieje się obecnie w Ameryce, no to jest taki kryzys imperium i taka analogia z końcem Republiki Rzymskiej, z narodzinami Cesarstwa Rzymskiego pojawia się mimowolnie. No, kwestia przede wszystkim skali. Potęga Rzymu republikańskiego, no i potęga republikańskiej Ameryki, no, która wydaje się chylić ku upadkowi. Panie profesorze, co pan sądzi o takich niebezpiecznych analogiach?
Potęga amerykańska według wielu badaczy chyliła się ku upadkowi, zanim jeszcze stała się potęgą, a od tej pory kilkanaście, jeśli nie kilkadziesiąt razy. Absolutnie nie. Oczywiście, no wiadomo, że w jakimś momencie ktoś być może sprawi, że Ameryka stanie się numerem dwa. Tego nie można wykluczyć. Natomiast obecnie jest to zdecydowanie najpotężniejsze państwo świata pod każdym względem i jedyne prawdziwe supermocarstwo, to znaczy państwo dominujące w wielu kategoriach gospodarczych, militarnych, kulturalnych, tak zwanej, prawda, miękkiej siły. I to jest zupełnie oczywiste. Edukacyjne, najlepsze uniwersytety. Jeżeli to być chyląca się ku upadkowi mocarstwo, no to ja bym chciał, żeby Polska była takim chylącym się ku upadkowi mocarstwem. Nie, naprawdę nie.
To znaczy,
wieści o śmierci Ameryki są przesadzone.
Znaczy ja tutaj może nie tyle mówię o upadku, powiedziałbym, imperium demokratycznego, to znaczy, że następuje przemiana struktur władzy w związku z, no, z takimi procesami, które no, są związane na przykład, to co na przykład było jakby podstawą dla sprawności Republiki Rzymskiej w czasach jej świetności była przede wszystkim klasa średnia, czyli chłopi średniorolni. Natomiast w Ameryce do pewnego momentu ona świetnie działała, ta demokracja, z tego względu, że no, była klasa średnia.
Ale nadal działa świetnie. Ja nie widzę żadnych problemów z tym, że z demokracją amerykańską. Oczywiście były pewne zakusy, są pewne zakusy, pewnie będą pewne zakusy, ale państwo się spokojnie obroniło. Państwo opanowało, jeżeli ktoś uważał, a jest to uzasadnione twierdzenie, chociaż może ja nie do końca je podzielam, że Trump stanowił zagrożenie dla demokracji i tak dalej, to jeśli nawet to przyjmiemy, no to widzimy, że udało się opanować ten zamach. Państwo wróciło do zasad demokratycznych. Kongres funkcjonuje tak, jak powinien. Sąd Najwyższy, prezydent. Nie ma. No po prostu był jakiś prezydent, który przy różnych swoich zaletach miał także zapędy dyktatorskie, może za bardzo, ale w każdym razie takie tyrańskie. I to zostało odrzucone. Na tym polega demokracja, że się wybiera, a jak nie wyjdzie, to się wyrzuca. Także nie, zupełnie tak nie sądzę.
Mhm. Czyli te 75 milionów głosujących na Trumpa, uważających, że wybory nie były do końca uczciwe, to jest jakiś problem jednak, panie profesorze?
No wie pan, oni tak nie uważali. 70 czymś milionów zagłosowało na Trumpa. Spośród tych 70 iluś milionów część uważała, że wybory były nieuczciwe, a część, w tym ja, chociaż nie głosuję w Ameryce oczywiście, ma dobry argument na to, że tryb przeprowadzenia tych wyborów gwałcił konstytucję. Nie było fałszerstw jako takich, ale było ewidentne pogwałcenie konstytucji. Uważam, że Trump przyjął złą linię w sądach. Nie odwoływał się od tego, co stanowiło największy argument, a kiedy się odwołał, to już było za późno, ale było bardzo poważne złamanie zasad konstytucyjnych i tu nie ma co wierzyć albo nie, to jest po prostu ewidentna sytuacja.
Znaczy, ale tutaj też pojawia się problem tej takiej asymetrii medialnej, to znaczy...
To jest z drugą strony oczywiście, że Trump był sekowany przez media, od kiedy w ogóle zaczął startować, od kiedy, już nie mówię, że został prezydentem. był pod obstrzałem całkowitym, lekceważono jego osiągnięcia, wyolbrzymiano wszystkie, no liczne, to prawda, potknięcia. No, 4 lata takiej kampanii wszechmedialnej skierowanej przeciwko komukolwiek naprawdę musiałoby no, każdym wstrząsnąć. On i tak się bardzo dobrze trzymał, że wytrzymał te lata.
No właśnie, ale taka, powiedziałem, jednostronność tego przekazu medialnego, no to jest dowód na kryzys systemu.
No kryzys, ale kryzys czego? Przecież nie demokracji. To jest jednak co najwyżej, powiedzmy sobie, pewne zboczenie współczesne, które każe uznawać, Amerykanie mówią liberalne myślenie, my mówimy lewicowe myślenie, za jedynie słuszne, prawda? Myśmy ten okres tego typu lewicowości już u siebie swego czasu przeżyli. Ale oczywiście to może być połączone z brakiem demokracji, tak jak u nas było swego czasu. Ale w Ameryce no, nikt nie broni głoszenia innych poglądów. Oczywiście pan zaraz przypomni sytuację zbanowania Trumpa w mediach społecznościowych. To też jest interesująca sprawa. Po części usprawiedliwiona, po części nie. Nikt nie mówi, że tam nie ma ekscesów w ramach demokracji, ale nie ma zagrożonej demokracji.
No niemniej, niedawno wpadła mi w rękę taka tłumaczona na język polski książka Szoana Zubow, Kapitalizm inwigilacji, profesor w Chicago, no, która no właśnie mówi o praktykach tego kapitalizmu, który jest nieuczciwą mutacją kapitalizmu. I że rzeczywiście mamy tutaj do czynienia z zamachem na wolność na niespotykaną skalę ze względu na inwigilację, no związaną oczywiście z czynnikami ekonomicznymi w pierwszym rzędzie, ale za tymi czynnikami ekonomicznymi idzie też polityka. I to, co się stało teraz, jest jakby tutaj no, czarno na białym, że wpływ tych gigantów korporacji cyfrowych no, jest faktem.
Wie pan, no, na pewno nie jest to idealne państwo, idealny system, idealni ludzie i można znaleźć bardzo wiele zarzutów, czy sformułować bardzo wiele zarzutów, to jest zupełnie oczywiste, nigdy nie było państwa idealnego, poza oczywiście Związkiem Sowieckim swego czasu, jak wiemy. Ale nigdy nie było państwa idealnego i jak się skoncentrujemy na negatywach, no to nie ma państwa, którego nie moglibyśmy przedstawić w sposób negatywny. Mi chodzi o to, że obywatel amerykański, jak się rodzi, jak idzie do szkoły, jak rośnie i tak dalej, uczy się ewidentnie demokracji, wolności, swobody i tak dalej, i tak dalej. I uczy się, że to mu się należy. Nie, że to mu ktoś, prawda, z dobrej woli daje, tylko to mu się należy jako Amerykaninowi. Wie pan, no, to słynne sformułowanie, prawda, o tym, że masz prawo do szczęścia, no to jest coś, co się dzieci uczą. Mnie nikt w szkole nie uczył, mam prawo do szczęścia, a szkoda. A tam jednak tego się uczy, prawda? I to tak bardzo wcześnie i potem w szkole, prawda, te maksymy, fragmenty Konstytucji i Deklaracji Niepodległości wiszą. Nie, to jak mówię, pewne aberracje, pewne odchylenia, pewne niedoskonałości, absolutnie tak. Natomiast to nie zmienia faktu, że jest to państwo, które system, który polega na wyborach przede wszystkim. No skoro polega na wyborach, uczciwych wyborach, no to jest demokratyczny. Co trzeba więcej, żeby określić państwo jako demokratyczne, niż bardzo częste, bo co 2 lata wybieranie bardzo ważnego ciała i co 4, co 6, no i obywatel może zmienić te... Wie pan, tam się wybiera ludzi na 500 tysięcy stanowisk. Oni głęboko wierzą w system wyborczy. No a co jest lepszym wyróżnikiem demokracji niż właśnie powszechność rozmaitych wyborów?
I mnogość organizacji, jak przypominam sobie, społecznych, o czym pisał chyba bodajże Tocqueville, Alexis, tak?
No tak, że Amerykanie to jest naród, który się lubi organizować, ale najczęściej organizuje się celowo. To też bardzo ważna cecha. Szybkie organizowanie w wyraźnie określonym celu, kiedy cel zostaje spełniony, i ta organizacja nie musi dłużej, prawda, istnieć, powstaje następna. Organizacja tu jest szeroko rozumiana. jak trzeba coś zrobić, nie wiem, w danej dzielnicy albo nawet w danym kwartale, to się skrzykują, teraz to jest łatwiej oczywiście, bo internet, skrzykują się, tworzą coś w rodzaju organizacji, wspólnym wysiłkiem doprowadzają do realizacji i dziękują sobie. No to jest też demokracja, prawda, takie uczestnictwo w procesie istnienia własnego otoczenia.
Ale jednak, na przykład, gdy słucham w polskich mediach analiz tego, co dzieje się w tych, powiedziałbym, nazwijmy to liberalnych mediach, czy też lewicowych, co dzieje się w USA, no to uderza płaskość tych analiz. Dlatego, że odpowiedzialność za całe zło spada na demonicznego faszystę Donalda Trumpa, a ja mam takie poczucie, że faszyzm skończył się w 1945 roku, panie profesorze.
No dokładnie tak. No jeśli pan chce wyrazić swój sąd na temat ludzi, którzy piszą o Ameryce w Polsce, to się mogę tylko pod tym podpisać, prawda? W dużej mierze jest to taka nowa generacja, o tym się mało mówi, ale to są specjaliści w cudzysłowie, którzy rano czytają internet, no bo to jest łatwe, a po południu czy wieczorem komentują z mądrymi minami. No tak, to prawda, ponieważ no, w tej chwili modna jest komentowanie Ameryki, no to Amerykanistów namnożyło się nie wiem jak bardzo, prawda? Potem będą, nie, specjaliści od Rosji albo od Europy, w zależności od tego, co jest w danej chwili potrzebne w telewizji, w radio czy w czymś takim. No tak, no oczywiście, że tych ludzi, których oglądam czy słucham, a właściwie nie oglądam i nie słucham, jest bardzo wielu. Tak, to prawda, bardzo mało jest osób, które naprawdę głęboko od lat badają, analizują procesy w Stanach Zjednoczonych. No ale to znowu, to nie jest wina Stanów Zjednoczonych, po chęci zabłyśnięcia w mediach zbyt wielu osób.
Aha, ja znaczy tutaj oczywiście, czytając pana, mając świadomość rzeczywiście głębokości pana analiz, tak myślę, na ile to jest efekt pana tutaj głębokiej znajomości kultury amerykańskiej, czy też literatury, tak? Bo zanim zaczął się pan zajmować sprawami społeczno-politycznymi, to pierwszy etap to było poznanie przede wszystkim kultury, tak?
Jak... Nie pan, to było poznanie kultury, ale to była pewna konieczność. No, ja w latach 60., kiedy studiowałem, no to trochę trudno mi było studiować nauki polityczne albo coś takiego, zważywszy na ówczesną sytuację. Pan pewnie tego nie pamięta, ale już wtedy, żeby się dostać na Wydział Nauk Politycznych, trzeba było przedstawić rekomendacje z ETMS-u. No jakoś nie otarłem się o tę organizację i nie miałem zamiaru. W związku z tym nie mogłem studiować tego, co być może bym wybrał, nie ukrywam, prawda? Ale to była wtedy deklaracja polityczna dla tych, którzy się podpisywali pod pewnym systemem. Zresztą nie jestem jedynym. Kilka osób dobrze mi znanych studiowało takie właśnie różne humanistyczne kierunki, poznając, i to zaraz procentuję, kulturę, historię i tak dalej, a nie prawda, nie podchodząc do Stanów Zjednoczonych w jedyny słuszny sposób, jak to wtedy obowiązywały te ówczesne zasady. Ale nie żałuję tego, bo rzeczywiście pozwoliło mi to lepiej zrozumieć kraj.
Ja się będę trzymał tej tezy o tak zwanym kryzysie. Jeżeli mówimy o kulturze, to oczywiście czytałem niedawno Kanon Zachodni Bluma Harolda. No i on ewidentnie mówi o kryzysie w kulturze, że koniec amerykańskiego mitu, to znaczy, że ta religijna, czy też ta mistyczna wiara podtrzymująca tego indywidualizm amerykański, że to się skończyło na rzecz właśnie różnego rodzaju takich, powiedziałbym, neomarksistowskich uzasadnień dla jakby ludzkiego działania. I w tym sensie to jest to kryzys.
Tu ma pan rację. Jeśli pan mówi o Blumie, ta książka narobiła dużo szumu swego czasu. Tak, on rzeczywiście, tylko proszę, tak twierdził, ale proszę pamiętać, z jakiego poziomu nastąpiła ta zmiana. Przecież do dzisiaj Amerykanie czytają bardzo dużo książek. Papierowych także. Do dzisiaj prezydent Stanów Zjednoczonych, każdy, no o Trumpie akurat tego nie wie, być może on jest jedynym wyjątkiem, prawda? Ale ma przy łóżku ileś tomów historycznych, bo oni kochają czytać historię i uczyć się z niej. No, uniwersytety są na bardzo wysokim poziomie, nie tylko na wydziałach scjentystycznych, ale także na wydziałach humanistycznych. Więc to, co Blum pisał, to był taki trochę krzyk rozpaczy, ale to był krzyk rozpaczy wynikający z jego bardzo wysokich oczekiwań związanych z przeszłością w stosunku do czasu, w którym pisał. Ale to nie znaczy, że to społeczeństwo, przepraszam, że powiem brzydko, spsiało nagle i przestało czytać i ma, nie wiem, średnią 0,3 książki na rok i tak dalej, prawda? Nie,
A też pytanie, jakie książki, panie profesorze? Bo tutaj Blum mówi o tym, że wydziały humanistyczne zostały opanowane przez tak zwaną szkołę resentymentu.
Tak, no to jest jakby inna sprawa. To już jest taka wewnątrz akademii, prawda? To jest też cała dyskusja na temat tego, czy musi być odpowiednia liczba czarnych pisarzy, białych pisarek, czarnych pisarek i tak dalej. No to jest to właśnie przegięcie liberalno-lewicowe. Nie chodzi o wartość, tylko chodzi o to, że była reprezentacja i tak dalej. Tutaj Blum ma oczywiście rację, a przynajmniej ja uważam, że należy patrzeć, kto jak pisze, znaczy jak pisze, a nie kto pisze. No ale to jest rzeczywiście specyficzna cecha amerykańskich, no w ogóle rzeczywistości w tej chwili, kiedy polityczna poprawność i poszanowanie dla mniejszości staje się opresyjne dla większości. Już nie mówiąc, prawda, o białym mężczyźnie, który w ogóle jest formie pojęcia na wymarciu, ale zagrożony. Mhm. Więc tak, to prawda, akurat ten element, ale to znowu nie chodzi o demokrację, tylko o takie głębokie, zagłębokie poczucie winy, prawda, że skoro kiedyś czarni byli niewolnikami, a kobiety nie miały prawa głosu, to teraz musimy to wyrównać i tutaj następuje.
Znaczy, poczucie winy w skali masowej to jest taka rzeczywiście pożywka dla implantowania myślenia ideologicznego, panie profesorze.
Dokładnie prawda. Tak, tu się z panem zgadzam. Tu się z panem zgadzam. Bo przecież cała ta lewicowość, ta liberalność w Ameryce to jest ideologiczna, prawda? To nie jest z tego, że jeden czy drugi tak piszący czy mówiący głęboko w to wierzy, tylko po prostu taki jest w tej chwili nakaz. I osoby, które się wychylają, osoby, które nie postępują zgodnie z tym, co wolno, no to płacą za to często bardzo wysoką cenę. Zakaz publikacji, usuwanie z pracy. To jest rzeczywistość, ale w tym określonym świadku intelektualistów, dziennikarzy, akademików. Tam rzeczywiście te procesy są groźne, ale to nie dotyczy całej Ameryki.
Ale jak mówi ludowe powiedzenie, ryba psuje się od głowy.
To prawda, że może tak, ale tutaj akurat niekoniecznie. Ja myślę, że bo to dopiero się w tej chwili dzieje, że jednak ten tego typu zachowanie powoduje raczej reakcję negatywną, przeciwną, niż jednoznaczne poparcie. Że widząc, co się dzieje, bardzo wielu Amerykanów z różnych środowisk nie akceptuje tego i to jest między innymi powód tych 70 kilku milionów głosów na Trumpa.
Nawet, jak sobie przypominam, Noam Chomsky, tak? Ten już lewica, tak. bardziej lewicy
też się oburzył,
tak. W momencie, kiedy pojawiło się Black Lives Matter, tak?
Mniej więcej w tym czasie, tak. Tam chodziło o pewien szczegół, ale w każdym razie właśnie o taką cenzurę prewencyjną, prawda? I on uznał, że to już jest przesada jednak. Więc to tak, tak jest, bo jednak mówię, tego typu albo wszyscy pójdą w tą stronę, albo, co się dzieje w Ameryce, nastąpi reakcja. I moim zdaniem następuje reakcja, która przyjmuje rozmaite formy, ale jak mówię, 70 parę milionów głosów na Trumpa, duża część tych głosów to były głosy niezadowolenia z tego, co proponują ludzie typu, no już mieszał o to, ale Nancy Pelosi, Chuck Schumer i tak dalej, czyli taka strasznie poprawna, denerwująca polityka.
No, miejmy nadzieję, że duch Jeffersona, Franklina, Waszyngtona pracuje jednak w Amerykanach.
No, pracuje.
Tak, to pracuje. My przenieśmy się mentalnie, czy też wyobraźnią do czasów, kiedy ten wielki mit Ameryki panował powszechnie. Proponuję wysłuchać fragmenty pierwszej części 9 symfonii Dworzaka z Nowego Świata. Dworzak był w Ameryce i w tych akordach jest siła i potęga, proszę państwa. To rzeczywiście, w takim razie, panie profesorze, to jest chyba przesadzone, tak? Że Trump jakby kanalizował niezadowolenie połowy amerykańskiego społeczeństwa, które ulega procesowi pauperyzacji. Jest to zbyt mocna teza, tak?
To może jest za mocna, aczkolwiek, jak mówię, w dużej mierze kanalizował niezadowolenie osób, które czuły się pominięte, wzgardzone. Ten właśnie sztampowy, prawda, biały mężczyzna, którego krytykowano za to, że jest biały, za to, że jest mężczyzną, no to zwracał się do Trumpa, który się nie wstydził tego, że jest białym mężczyzną i uważał, że to nie jest żaden powód do chowania głowy w piasek. Tak, ale to ciągle są pewne procesy społeczne, które wynikają w dużej mierze, i też trzeba powiedzieć uczciwie, w wielu krajach, także w Polsce, z braku prawdziwych przywódców. Takich przywódców, jak były w poprzedniej generacji, Adenauer, pani Thatcher, no, Churchill oczywiście, de Gaulle. To byli wielcy przywódcy, którzy pociągali naród, pociągali ludzi, tworzyli wizję i potrafili ją realizować. W tej chwili mamy do czynienia z takim, no, pewną degeneracją polityków i z pokoleniem polityków urzędujących, tak, prawda, czy pełniących urząd.
Ale to w dużej mierze opór materii politycznej stwarza polityka charyzmatycznego. To znaczy, no, możemy się cieszyć, że właśnie nie ma tego polityka charyzmatycznego, przynajmniej do pewnego czasu, do pewnego momentu, kiedy objawiły się kryzysy. No, powiedziałbym, wysoka jakość ekonomii załatwiała wszystkie potencjalne problemy.
Pewnie ma pan rację. Jakoś nie myślałem o tym w tym kontekście, a pewnie ma pan rację, że tak rzeczywiście, że trudne czasy, no może nie tyle tworzą, ile wyłaniają wielkich przywódców. To pewnie prawda, ale czy bez trudnych czasów nie może być wielkich przywódców? No musiałbym się na tym głębiej zastanowić, czy prawda, społeczeństwa nasycone, bogate, zadowolone zawsze mają takich nijakich przywódców. Ale może ma pan rację, że jak nam jest dobrze, to nie chcemy, by ktoś nam przewodził, sami sobie dajemy radę.
Znaczy, znowu być może to jest, tutaj przesadzam, ale właśnie jak patrzę na tę dominację jednak, mówię, lewicowej takiej ortodoksji na uniwersytetach i w życiu społecznym, wszystkim w mediach. No w mediach, to no, przypominają mi się rozważania takiego rosyjskiego, radzieckiego czpiona Jurija Bezmieniowa, który mówił swego czasu o tak zwanym przewrocie ideologicznym. Chodzi o zainfekowanie instytucji państwa narodowego wrogą ideologią, która niszczy motywację do walki i obrony demokratycznego państwa narodowego.
Dobrobyt rozleniwia, no. Oczywiście, prawda? Dobrobyt rozleniwia i to jakby, no, z punktu widzenia obywatela to dobrze, prawda? Lepiej być, żyć w dobrobycie i mieć wolne weekendy i tak dalej, nie żyć w ciągłym napięciu i stresie. I widzimy teraz to przy pandemii, prawda? Jak dramatycznie zmieniła się na niekorzyść prawie wszystko jakość życia w tym kryzysie, który, no, jest tak ogromny i tak nieprzewidywalny, że przerażający, prawda? Ale czy to znaczy, że teraz się wyłoni jakiś charyzmatyczny przywódca, na przykład w Ameryce? No, nie wygląda na to, bo Biden może ma różne cechy pozytywne, ale na pewno wśród jego zalet nie ma charyzmy ani genu przywództwa.
To znaczy, no niewątpliwie tutaj będzie miał bardzo trudną prezydenturę, tak? Mając pod uwagę właśnie owo pęknięcie. No ale jednocześnie ma u swego boku Kamelę Harris, no neomarksistkę tutaj. Konserwatyści są przerażeni, że marksiści wchodzą do władzy w Stanach Zjednoczonych, czyli będą budowali amerykańską republikę socjalistyczną. Panie profesorze.
Oczywiście to się nie uda, to nie. Oczywiście, że tak. No ona, Biden, a u jego boku Kamala Harris mogli wygrać tylko właśnie wtedy, jeżeli jednak bardzo wielu wyborców zostało zniechęconych emocjonalnie charakterem prezydenta Trumpa. Bo on bardzo wiele ludzi odstręczał sposobem zachowania, postępowania, wyrażania się i tak dalej, i tak dalej. To był jego największy problem, prawda, że on jednak nie zachowywał się zgodnie z oczekiwaniami związanymi z tak wysokim urzędem. No i doprowadzili do tego, do czego doprowadzili, ale w moim przekonaniu Biden czy Harris to są jednak prezydent czy wiceprezydent przypadkowi i krótkotrwały, że to jednak wróci do normy i w następnych wyborach pojawią się kandydaci. No proszę zobaczyć, co się stało z Sandersem, prawda, który jednak nie przeszedł. Bardzo się podobał młodzieży, no bo wiadomo, że socjalizm przemawia do młodych ludzi, bo to sprawiedliwość, równość i tak dalej, i tak dalej. Potem się z tego wyrasta. Ale Sanders nie przebił się jednak. I Harris jako taka też się nie przebiła. Została przygarnięta przez Bidena, który na pewno nie jest socjalistą, prawda? więc on, jemu zależało na zdobyciu głosów i uznał, że akurat pani Harris przysporzy mu głosów tam, gdzie on sam jest mało atrakcyjny. To było cyniczne z jego strony. Myślę zresztą, że ona za dużo nie będzie znaczyła, bo przynajmniej przez dwa lata, kiedy w Senacie jest 50-50 i ona będzie musiała co i rusz przełamywać ten remis, prawda, bo takie są przepisy. Będzie musiała znaczną część tego czasu spędzać w Senacie, a to jej utrudni próby zdominowania Bidena, co na pewno będzie miało miejsce, że ona się nie pogodzi z tym, że jakiś starszy biały mężczyzna jest, prawda, jest jej przełożonym i będzie chciała, prawda, tę relację w praktycznych słowach, terminach odwrócić.
Znaczy być może też pewien element odpowiedzialności spada na tak zwane elity liberalne amerykańskie, no, które hołdowały w zasadzie właśnie takiego, powiedziałem, bardzo ortodoksyjnego neoliberalizmu połączonego z taką retoryką trochę neomarksistowską. A przede wszystkim liberałowie mieli takie poczucie pewnej wyższości wobec tego ciemnego, niedokształconego społeczeństwa. Było coś takiego, tak?
Pamiętam, mają.
Przemówienie Clinton, pamiętam, w wyborach, która mówiła o takich...
O hołocie, czy
tak, 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 tak,
tak. Tak, no ale oczywiście, ale to jest takie... To nawet nie jest się biorąc taka szeroko rozumiana elita, to jest bardzo wąsko rozumiana. Pamiętajmy, że Clintonowie wywodzą się z bardzo małego stanu, z małej miejscowości. Przebili się do Waszyngtonu, ale to tak jest często, prawda, że ci nowi w danej grupie no chcą być tak strasznie...
Arywiści tak zwani.
Arywiści, tak, dokładnie tak. Chcą być, prawda, strasznie tak się sprawdzić, że ja jestem ten taki właśnie. Bo te elity waszyngtońskie, których istnienie jest oczywiście prawdą, nawet nie tylko waszyngtońskie, tak się nie zachowują i tak się nie wyrażają mimo wszystko. Tylko właśnie pani Clinton, która, no jak mówię, ona i jej mąż to jest, prawda, malutka miejscowość w jednym z najmniej ważnych stanów w Ameryce i doszli wysoko, no potem były najrozmaitsze skandale, więc ona w ogóle ma bardzo pokręcony, że tak powiem, życiorys, no i pewnie z rozpaczy, że mimo wszystko przegrywa, no to pozwoliła sobie na tak głupi tekst.
Zwolennicy Trumpa mówią o trumpizmie. Będzie to zjawisko polityczne, które wpisze się trwale w amerykańską świadomość, czy to będzie, czy to przeminie?
Wie pan, moim zdaniem jednak Trump niezwykle dużo stracił w środę zeszłą. Tym, że niewątpliwie zachęcił do działań przemocowych i nie zatrzymał swoich zwolenników, a wręcz ich zachęcił. Czy miał zamiar zerwać kongres, prawda, i tak dalej, bo takie się powtarzają opinie, że chodziło mu o to, żeby połowę członków kongresu, że tak powiem, wypłoszyć z gmachu i w ten sposób zerwać obrady, nie, czy nie, ale w każdym razie popsuł się bardzo dużo, właśnie dlatego to jest kraj jednak demokratyczny i że jego zwolennicy, a w każdym razie przeciwnicy takich właśnie liberałów lewicowych, jednak uznali, że pewne granice zostały przekroczone. No oczywiście ci jego najwybitniejsi, czy najmocniejsi zwolennicy pozostaną przy nim, ale bardzo wielu rozsądnych skądinąd Amerykanów na pewno uznało, że to już jest o ten jeden most za daleko. Nie chodzi o sam atak, bo on był taki sobie, tam kilkaset osób, prawda, na fatalnie broniony Kapitol, ale o to, że w ogóle dopuszczono się takiego świętokradztwa, jak zaatakowanie powszechnie poważanej instytucji w tak brutalny, barbarzyński sposób. Mm-hmm. I to moim zdaniem przekreśliło nadzieję Trumpa na dalszą karierę polityczną, na przykład za 4 lata.
Panie profesorze, bardzo dziękuję za tę wyczerpującą rozmowę. Moim gościem był pan profesor Zbigniew Lewicki, amerykanista. A na zakończenie proponuję 100% amerykańską muzykę pełną optymizmu, ale też chyba troszeczkę ironii. Błękitna rapsodia Gershwina. Bardzo panie profesorze, dziękuję.
Dziękuję
państwu.
Kierunek Europa.